have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu w Radiu Szczecin.
W nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali polskich mieszkańców wsi Późniki. Głównym sprawcą tej zbrodni był Petro Chamczuk, który stał na czele sotni UPA Szare Wilki. O godzinie 3 w nocy oddział Chamczuka zaatakował śpiących mieszkańców Późnik. Przebywało tam zaledwie kilkanaście osób zdolnych do obrony. Zbrodnia w Późnikach była jedną z ostatnich akcji Szarych Wilków. Chamczuk ani jego podkomendni nigdy nie ponieśli kary. Późniki już nie istnieją. Nie ma ich na mapie. Na miejscu tej wsi wyrósł las. Późniki zostały wymazane z pamięci. Tak się mogło wydawać. 6 września 2025 roku. Późniki, Ukraina. W nieistniejącej już wsi odbył się uroczysty pogrzeb ofiar rzezi wołyńskiej. Bo choć ta zbrodnia kojarzy się zazwyczaj z latem 1943 roku, to w rzeczywistości operacja była rozciągnięta aż do pierwszych miesięcy 1945 roku na Wołyniu, ale też i w dawnych województwach południowo-wschodnich. Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Dzisiejszy pochówek to przywrócenie godności tym, którym ją odebrano w najbardziej nieludzki sposób. To również wyraz naszej odpowiedzialności wobec przeszłości i tych, którzy wciąż czekają na odpowiedzi, czekają na imiona. Wierzę, że dzięki trwającym badaniom genetycznym uda się wkrótce przywrócić tożsamość tym ofiarom, a ich bliscy, często przez lata pozbawieni nawet miejsca pamięci, będą mogli wreszcie zapalić znicz i szeptem powiedzieć imię matki, imię ojca, brata czy siostry.
Beata Jagielska, przedstawicielka rodzin Późnickich.
To dla nas obecnych tutaj rodzin Późnickich i tych, którzy nie mogli tu przybyć, to jest bardzo ważny dzień. Oczekiwany przez pokolenia. Oczekiwany przez nas przez 80 lat. Przez ten czas czuliśmy ogromny niepokój. Niepokój, że mapy już o Późnikach nie wspomną, a historia jest zbyt mała, żeby wspominać o niej w podręcznikach i zostanie pogrzebana tu, pod drzewami, które wyrosły na mogiłach. Ale zawsze myśleliśmy o tym, że im więcej spoglądamy wstecz, tym więcej możemy zobaczyć do przodu.
Do góry zbił się orzeł biały, rozplaszczył skrzydła swe i okrył niemi dzieci, dzieci swe. Przemówił do nich słowo, słowo te. Nie płaczcie, dzieci, hej, nie płaczcie. Nie zginie Polska, nie. Nie płaczcie, dzieci, hej, nie płaczcie. Nie zginie Polska, nie. Zróbmy przyjacielskie koło i zanudźmy pieś wesoło, póki mamy czas. Póki mamy czas.
Profesor Andrzej Osowski jest genetykiem, współtwórcą i szefem Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar totalitaryzmów. Brał udział w pracach ekshumacyjnych prowadzonych wiosną tego roku w Późnikach, które doprowadziły do odkrycia szczątków ofiar zbrodni. W czerwcu jego wizerunek został wykorzystany, by podsycać nienawiść wobec Ukrainy i Ukraińców. W sieci pojawiła się jego spreparowana wypowiedź, jakoby strona ukraińska zablokowała badania. Profesor Andrzej Osowski jest również prorektorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do spraw technologii medycznych, a niedawno także został pełnomocnikiem ministra kultury do spraw doradztwa eksperckiego w zakresie prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych w obszarze współpracy polsko-ukraińskiej. Czy te dodatkowe funkcje są honorem, wyzwaniem, czy raczej jednak obciążeniem, bo przecież to wszystko zabiera czas, tak bardzo potrzebny do prowadzenia badań.
Czasu coraz mniej rzeczywiście, natomiast to też pozwala działać na trochę innym polu i też daje więcej możliwości. Więc to nie tylko zabiera czas, ale też daje więcej możliwości w zakresie tych technologii medycznych. Jest to rzeczywiście bardzo ważne i cieszę się, że szef docenił moją dotychczasową działalność i zobaczył, że jest potencjał, no nie tylko we mnie, ale przede wszystkim w zespole, którym kieruję, bo samym absolutnie nie był w stanie tutaj wiele zmienić i mam nadzieję, że ta funkcja na uniwersytecie też pozwoli nam na wprowadzenie uniwersytetu rzeczywiście w XXI wiek, jeśli chodzi o te nowoczesne technologie, technologie medyczne wspomagane sztuczną inteligencją. I już dzisiaj możemy zobaczyć pierwsze efekty, no już prawie roku tych prac dzięki projektom, które prowadzimy Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej, Krajowego Planu Odbudowy, które pozwalają nam rzeczywiście wzmocnić potencjał uniwersytetu. Już dzisiaj widzimy, że za 2-3 lata będzie to zupełnie inna uczelnia.
W jakim sensie sztuczna inteligencja wspomaga te prace, pracę człowieka?
Sztuczna inteligencja jest narzędziem, jak każde narzędzie. I nie należy się go obawiać, tylko należy stosować to narzędzie we właściwy sposób. Jak każde narzędzie możemy je używać we właściwy sposób i w niewłaściwy sposób. Natomiast my się nie obawiamy narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Mój zespół testuje, pracuje, opracowuje nowe narzędzia w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji. I oczywiście wymaga to kontroli, dyskusji, co powinniśmy, co możemy robić, ale jak w każdej dziedzinie, no my generalnie w medycynie mamy bardzo wiele dyskusji dotyczących, co powinniśmy robić, co jest etyczne, co nie jest etyczne i sztuczna inteligencja też wymaga takich dyskusji i też wymaga regulacji, natomiast też obawiałbym się przed zbyt głębokimi regulacjami, bo to po prostu nas sparaliżuje i zablokuje dalszy rozwój, więc tu na pewno jest potrzebny rozsądek, ale potrzebne też jest zrozumienie, więc najważniejszą rzeczą w tym, co robimy, jeśli chodzi o technologie medyczne, to jest przekazywanie wiedzy na zewnątrz, bo specjaliści rozumieją, siedzą w tym, znają się na tym, ale ta wiedza powinna iść do ogółu społeczeństwa i też do kolegów z innych branż, żeby rozumieli, jak to funkcjonuje, jak to działa, bo brak zrozumienia, brak wiedzy powoduje, że zaczynamy wierzyć w mity, zaczynamy wierzyć w fake newsy. A dzisiaj największym zagrożeniem, z którym się spotykamy, to jest tworzenie informacji nieprawdziwej i przekazywanie tej informacji nieprawdziwej. I z tym się zderzamy i to jest dla nas największym zagrożeniem i największym problemem, czyli manipulacja poprzez fałszywe informacje.
I tutaj jeśli chodzi o te prace ekshumacyjne, też właściwie natknęliście się na fake news, który spowodował sporo zamieszania. Nawet w takiej dziedzinie, fałszywa informacja, zresztą prawdopodobnie, myślę, że można powiedzieć, że na pewno cynicznie spreparowana, mogła doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.
Od samego początku, jak rozpoczynaliśmy pracę, obserwowaliśmy aktywność w mediach społecznościowych dezinformacyjną na różnych poziomach, najczęściej takim bardzo prostym, czyli powielanie nieprawdziwych informacji, negacja, wrzucanie takich wrzutek, które negowały, czyli mam artykuł dotyczący prac, który opisuje pracę polskiego zespołu, a pod spodem komentarze pod tytułem nie ma tam Polaków, to nie są Polacy i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę powielać też tych bzdur, które tam pojawiały się. I więc ten przykład prac w Późnikach jak w soczewce pokazuje, z czym się dzisiaj mierzymy. Tak naprawdę dzisiaj wyłapanie właściwej informacji, prawdziwej informacji jest bardzo trudne, bo te informacje fałszywe, wytworzone w tym deepfake'u, którego padło ofiarą, a tak naprawdę padł ofiarą projekt. Te informacje są powielane później przez realne osoby, realne profile. I to jest największy problem, więc nawet próbując weryfikować, taka powtórzona informacja przez ludzi, którzy mają autorytet, którzy są znani, rozpoznawalni w środowisku, staje się prawie rzeczywistością. I to jest rzeczywiście olbrzymi problem. W jaki sposób powinniśmy te informacje filtrować? W jaki sposób powinniśmy kontrolować to? Dzisiaj nie mamy dobrej odpowiedzi, ale jako kraj, jako państwo powinniśmy się przede wszystkim przyszykować do tego, aby sprawnie blokować tego typu informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej. I nie jest to proste, bo to często jest bardzo zaszyte w prawdziwej informacji. Zaszyte są elementy, które mają wprowadzić zamęt, mają podzielić nas jako społeczeństwo, mają podzielić nas jako Europejczyków i tak dalej, i tak dalej. Zarządzanie przez konflikt to jest bardzo stare powiedzenie i bardzo stare postępowanie, ale tu się nic nie zmienia. I rzeczywiście skonfliktowane społeczeństwo znacznie łatwiej jest nim manipulować niż wtedy, kiedy nie będziemy poddawani tym manipulacji. To więc tutaj musimy być bardzo ostrożni i bardzo uważać na te informacje, które się pojawiają. Podczas prac, jak prowadziliśmy badania w późnikach, te informacje się pojawiały po zakończeniu prac, były tworzone fałszywe profile w mediach społecznościowych, członków zespołu i nawet w tej chwili, po zakończeniu prac, po pogrzebie, także się pojawiają informacje fałszywe, negujące, podważające sens wykonywanych prac i tak dalej, i tak dalej. Więc to rzeczywiście te prace są jak wokół cyklonu. To nas trochę zaskoczyło. No ale no, można się tylko domyśleć, jaki jest cel. Chodzi przede wszystkim o to, żeby rozedrgać te stosunki międzynarodowe pomiędzy Polską, Ukrainą i wewnętrzne europejskie. To się dzieje nie od dzisiaj, to się dzieje tak naprawdę od lat, bardzo powoli, systematycznie. Jest to jeden z bardzo ważnych elementów wojny hybrydowej i no niestety my tak naprawdę już w tej chwili bierzemy udział w konflikcie hybrydowym właśnie poprzez tego typu działania.
To też jest rodzaj mementa dla środowiska naukowców. To jest jakiś rodzaj misji, żeby edukować społeczeństwo również, żeby te informacje o efektach ich pracy przekazywać. To jest raz, to jest pierwsze, a dwa, że na tyle zrozumiale, żebyśmy jako społeczeństwo byli coraz lepiej wyedukowani, co się dzieje w laboratoriach, w pracowniach naukowców, badaczy różnego rodzaju, z różnych dziedzin, nie tylko mam na myśli tutaj genetykę, bo myślę, że też te fake newsy dlatego trafiają na podatny grunt, że bazują na emocjach, nie na wiedzy.
Niestety tak jest. Dlatego też my dzisiaj jako naukowcy widzimy, że poza tym celem naukowym, który jest dla nas największym priorytetem, to w drugim rzędzie idzie informacja, która powinna być przekazywana w sposób zrozumiały na zewnątrz. Bez tej informacji ta nauka nie będzie się wydostawać, a dzisiaj, jeżeli chodzi o naukę, to w czym my się specjalizujemy, między innymi w badaniach genetycznych, to jest pędzący pociąg i my się troszeczkę odklejamy od wiedzy społeczeństwa. Społeczeństwo już niewiele wie na ten temat, jak bardzo zaawansowane badania jesteśmy w stanie prowadzić. Dlatego musimy wychodzić do społeczeństwa. I to nawet ostatnio, rozmawiając z kolegami z Urzędu Marszałkowskiego, rozmawialiśmy na ten temat, że powinniśmy też promować naukowców, którzy potrafią się, tak powiem, bardzo brzydko sprzedać, czyli pokazać to, co robią, w sposób taki, który będzie zrozumiały dla społeczeństwa, bo to nie jest sztuką mówić bardzo skomplikowanym językiem naukowym. Każdy z nas potrafi przez 10 minut, 20, godzinę poprowadzić wykład, z którego nikt nic nie zrozumie. Nawet nasi koledzy zza ściany nie będą rozumieli. Ja bardzo często słucham wykładów swoich kolegów i nic nie rozumiem, pomimo tego, że jestem naukowcem. I wydaje mi się, że to nie jest sztuka w taki sposób się komunikować. Sztuką jest się komunikować w taki sposób, żeby tą bardzo zaawansowaną naukę przedstawić społeczeństwu w zrozumiały sposób i pokazać, jak to funkcjonuje, w taki sposób, żeby ogół społeczeństwa zrozumiał. Ale oczywiście za tym też idzie edukacja społeczeństwa, poziom edukacji, który też sposób kształcenia nie nadąża z rozwojem nauki. Nasze ustawy, nie chcę wymieniać nazw, fatalne tak naprawdę, nieprzystosowane do dzisiejszego świata, do dzisiejszej nauki, powodują, że my zamiast zająć się nauką, zajmujemy się wypełnianiem kwitów, wypełnianiem slotów, wypełnianiem punktów, które nie mają żadnego znaczenia, a powinniśmy zajmować się nauką i powinniśmy się zajmować popularyzacją nauki. I to jest olbrzymi problem współczesnej nauki, nie tylko polskiej, ale niestety w Polsce to rzeczywiście bardzo, bardzo jest widoczne. Kolejnym problemem to jest oczywiście zbyt niskie dofinansowanie nauki. Wystarczy spojrzeć na kraje najszybciej się rozwijające, te, które stoją przemysłem, nie tylko tym przemysłem, który odtwarza, ale tylko takim, który tworzy. To jest prosta korelacja. Pieniądze idące na naukę powodują, że powstaje przemysł, który nie jest przemysłem odtwórczym, ale który tworzy nowe produkty, a my potrzebujemy w Europie, a przede wszystkim w Polsce, chcielibyśmy być krajem, który nie tylko produkuje coś dla koncernów zagranicznych, nie chcemy być montowniami, chcemy tak samo tworzyć produkty, które będą konkurencyjne na rynku nie tylko europejskim, ale i światowym. I to też musimy zrozumieć, że nauka potrzebuje wsparcia i potrzebuje zmian legislacyjnych, i to bardzo głębokich.
Horyzont to akt łączenia błękitu z kawałkiem lądu, i gdyby trzeba doceniać złośliwą czułość przyrządów, cel osiągalny jest z lotu w wyniku rejsu lub marszem, miarowym następstwem kroku w dowolnie wybranym czasie. Odległość od horyzontu bezwładna z racji przypuszczeń pozwala obserwującym nabierać kolejnych złudzeń i zmieniać je w przekonania, że owo miejsce to styczna, im bardziej polegać na niej, tym sama staje się bliższa. Dalej
w przód ślady stóp.
Prace ekshumacyjne na terenie Ukrainy to jeszcze całkiem niedawno była wręcz mrzonka. O tym się oczywiście wiele lat mówiło, ale te prace zostały wstrzymane jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę. A jednak się udało i jakiś wielki krok został wykonany. Jeden krok, ale jednocześnie coś większego, o wiele większego.
Jest to rzeczywiście bardzo ważne. Jest to przełomowe to, co się udało przeprowadzić. Przełomowe jest też to, że po wielu latach Instytut Pamięci Narodowej mógł prowadzić pracę pod Lwowem w zboiskach, gdzie ekshumowali żołnierzy z roku 1939, ale też wymaga niestandardowego podejścia, takiego bardzo mądrego, zdystansowanego, bo nam zależy na tym, żebyśmy godnie mogli pochować bliskich ofiar, naszych bliskich, a przede wszystkim ich zidentyfikować i powinniśmy to robić w bardzo mądry, wyważony sposób, bez zbędnego epatowania, bez takiego wykorzystywania politycznego zbrodni, a ona jest wykorzystywana politycznie. My jako naukowcy mamy tego pełną świadomość, nawet jest to interesujące z punktu widzenia naukowego, w jaki sposób zupełnie bezwzględnie politycy potrafią wykorzystywać, politycy i różne środowiska wykorzystywać zbrodnię wojenną, zupełnie nie patrząc na rodziny, nie patrząc na efekty tych swoich działań, tylko po to, żeby zdobyć parę punktów procentowych chwilowo. Natomiast ja to podkreślałem podczas pogrzebu, podczas spotkania, że bardzo mnie jako naukowca cieszy to, że wszystkie strony sceny politycznej spotkały się na pogrzebie i brały udział w tym procesie. I to było bardzo ważne, że politycy różnych stron, często skrajnych, byli w stanie współdziałać, kooperować po to, żeby te prace mogły się odbyć, bo bez nich się te prace by oczywiście nie odbyły, bo my jako specjaliści z Fundacji Wolność i Demokracja, z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, przy udziale naszych kolegów z Instytutu Pamięci Narodowej i Wołyńskiej Starożytności, czyli partnera ukraińskiego, my staraliśmy się swoje zadanie wykonać jak najlepiej i dzisiaj możemy powiedzieć, że te badania były modelowe, ale one wymagały też działań politycznych i to wieloletnich. Musimy to podkreślić, że te działania trwały od wielu lat. Pierwsze prace poszukiwawcze przeprowadziliśmy w 2023 roku i cieszymy się, że to doprowadziło do ekshumacji, do pochówku i doprowadzi do identyfikacji. Już dzisiaj mamy już kierunki, wiemy, że w tym roku zapewne już będziemy mieli pierwsze identyfikacje. Tak więc to jest bardzo skomplikowany proces i mnie jako naukowca cieszy, że pomimo tych dużych różnic politycznych, wewnętrznych, to jednak na zewnątrz stanowiliśmy pewnego rodzaju monolit. I tak powinno być. I powinniśmy odrobić lekcje i nie wykorzystywać zbrodni tak bezrefleksyjnie. A ona niestety często jest bezrefleksyjnie wykorzystana do jakichś tam wewnętrznych, mam nadzieję, że tylko do wewnętrznych, ale często to wygląda tak, że jednak jest to inspirowane z zewnątrz, a na pewno czynniki zewnętrzne korzystają na takiej bardzo dużej polaryzacji wokół zbrodni wołyńskiej. Ja podkreślałem i podkreślam wielokrotnie, w Późnikach pracował polski zespół, większość zespołu, który tam pracował, to był to zespół naukowy polski, w którym brali udział przedstawiciele zarówno PUM-u, jak i IPN-u, WID-u i z partnerem ukraińskim i z przedstawicielami Ministerstwa Kultury Ukrainy. W pracach brali udział antropolodzy z Ukrainy, medycy sądowi z Ukrainy, Polacy, medycy sądowi polscy, antropolodzy, genetycy, kryminalistycy itd., itd. I badania, które poczyniliśmy, które prowadzimy, wyjaśnią cały mechanizm i spowodują, że będziemy w stanie te ofiary zidentyfikować. A tu identyfikacja jest najważniejsza, bo jeżeli ten proces przeprowadzimy w właściwy sposób, jako badania naukowe, bo to nie jest ekshumacja, tak naprawdę są to badania naukowe, których efektem jest nie tylko przeniesienie szczątków i godny pochówek, ale przede wszystkim dostarczenie dowodów, które będą bezdyskusyjne. Bo jeżeli przeprowadzimy sam proces ekshumacji, czyli przeniesienia szczątków z jednego grobu do drugiego, to powstanie więcej pytań niż odpowiedzi. I przed tym ostrzegaliśmy i przed tym się musimy bronić, żeby to nie był proces po prostu zwykłego przeniesienia szczątku, bo wtedy nie będziemy wiedzieć, kogo przenieśliśmy. I damy pole do dalszych dyskusji, do negacji, do nadużyć, do nadinterpretacji itd., itd. A w momencie, kiedy my dostarczamy dowodów, informacji dotyczących płci, wieku, ofiar, danych personalnych, to nie ma pola do dyskusji i w późnikach już tej dyskusji nie było. Oczywiście pojawiają się gdzieś przekłamania, to jest normalne, zawsze będą się pojawiać, ale generalnie nie ma dyskusji co do tego, że większość ofiar to były kobiety i dzieci, że to są te konkretne osoby, których szukaliśmy, bo już dzisiaj to wiemy, że to są te konkretne osoby, bo mamy tak zwane typowania, czyli wiemy, że mamy osoby spokrewnione z konkretnymi rodzinami, czy odnaleźliśmy bliskich, krewnych rodzin, które oddały materiał. Natomiast do identyfikacji personalnej potrzebujemy jeszcze badań tych bioinformatycznych, najbardziej zaawansowanych, które są wyjątkowo skomplikowane w tej sprawie.
Tutaj chyba jest dodatkowa trudność, bo te ofiary były ze sobą spokrewnione, więc myślę, że to stwarza jakieś problemy, tak sobie wyobrażam jako laik.
Oczywiście są to w tej chwili najbardziej skomplikowane badania, z jakimi się zmierzyliśmy, bo mamy do czynienia z całymi rodzinami, osobami blisko ze sobą spokrewnionymi. Generalnie osoby z tej miejscowości były ze sobą spokrewnione, bo to jest niewielka miejscowość. Tak więc prowadzenie badań w takich warunkach, gdzie mamy do czynienia z materiałem porównawczym od relatywnie dalekich krewnych, w sensie genetycznym dalekich krewnych, no nie jest to proste zadanie i tutaj będziemy stosować bardzo zaawansowane narzędzia, już je stosujemy i tu też wykorzystamy narzędzia genologii genetycznej, narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję. Nikt takich badań do tej pory nie robił. Nasi partnerzy ukraińscy byli pod wielkim wrażeniem organizacji prac na miejscu, tego jak pracowaliśmy, w jaki sposób prowadziliśmy badania. No nikt nie spodziewał się czegoś takiego, ale też nas obdarzyli zaufaniem w tej kwestii. No, zobaczyli, że my nie epatujemy zbrodnią, staramy się z takim naukowym podejściem, chłodnym podchodzić do tego bardzo bolesnego tematu dla nas wszystkich, tak? Zarówno dla nas, jako dla krewnych ofiar. Jaki jest to też trudny temat i w jakiś sposób bolesny dla strony ukraińskiej. Więc tu musimy się wykazać dużym zrozumieniem, bo naszym nadrzędnym celem jest przeniesienie naszych krewnych, ich identyfikacja i pochowanie, a nie bawienie się w politykę, patowanie i podbijanie sobie tylko ciśnienia, bo nic za tym nie idzie. Efekty takich działań widzieliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. One do niczego nie prowadziły. Żadnych prac nie można było robić. Ten proces się jakby nie toczył. Więc trzeba podejść po prostu z naukowym podejściem i jak widać, to podejście naukowe jest skuteczne.
Czy te prace identyfikacyjne to właśnie tu, w tym budynku?
Tu oczywiście. Tu w tym budynku, w tych laboratoriach, w tych murach trwają prace identyfikacyjne. Prace, które no, będą trwały przez następne jeszcze pewnie kilkanaście miesięcy, ale pierwsze identyfikacje przypuszczam, że będą jeszcze w tym roku. Mamy już takie twarde typowania, które będą pewnie kończyły się identyfikacjami i po zakończeniu tych badań te informacje będą przekazywane za pośrednictwem pani minister rodzinom i na krzyżach, które są postawione na grobach, będą się pojawiały kolejne imiona, nazwiska. Mam nadzieję, że tych imion, nazwisk będzie jak najwięcej, tak więc tutaj liczymy na to, że krewni ofiar nadal się będą zgłaszać, bo my wiemy, że nie do wszystkich ofiar mamy materiał porównawczy. Na tym etapie jest to oczywiste, bo ofiar jest naprawdę dużo. Z nazwiska jest znanych 80-kilkoro ofiar, tak więc to jest naprawdę, naprawdę dużo. Więc liczymy na dalszych krewnych, którzy będą przekazywać swój materiał genetyczny.
Jak to wygląda, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, jak się robi tego rodzaju badania? Być może też nawet to powinno poprzedzić jeszcze jedno pytanie, dlaczego późniki?
Ale musimy mieć świadomość, że ten proces jest procesem bardzo skomplikowanym. To się bardzo łatwo mówi, siedząc przed komputerem albo przed smartfonem w Polsce. Dlaczego nie tu, dlaczego tam, a to nie Wołyń, to Podole i tak dalej. No, to są bzdury oczywiście, powielane. Dlaczego późniki? Późniki wynikały z zainteresowania Macieja Dancewicza, wiceprezesa Fundacji Wolność i Demokracja, który tam rodzinnie stracił swoich bliskich i relatywnie dużo informacji było na temat lokalizacji tego grobu, a i tak zajęło nam znalezienie tej mogiły 4 miesiące. Więc to pokazuje, jak to jest trudny temat. To jest ekstremalnie trudny temat. Znalezienie tych mogił będzie bardzo trudne i musimy mieć tego świadomość. I to nie jest wyścig. Powinniśmy te prace prowadzić w sposób zorganizowany, w sposób naukowy, rozsądny, a nie na wyścigi, bo to nie taki jest cel. Tak więc jest to na pewno bardzo skomplikowany proces, który wymaga wielu formalności, zaangażowania partnerów ukraińskich. Pierw musimy wykonać prace sondażowe, jak się uda znaleźć prace ekshumacyjne, które są pracami badawczymi, bardzo skomplikowanymi. Tak więc to nie będzie to proces łatwy i my mamy tego pełną świadomość. I powinniśmy też o tym mówić, że to jest proces bardzo trudny, bo nie mając tej świadomości, no łatwo jest krytykować, łatwo jest podważyć. Ja niektórym kolegom historykom i nie tylko historykom, którzy takie często wypowiedzi medialne przedstawiali, zapraszam do pracy. Niech szukają danych historycznych i na pewno będzie nam wtedy łatwiej pracować.
Czyli najpierw trzeba odnaleźć to miejsce, które typujemy jako miejsce pochówku tych osób, miejsce pierwotnego grobu, nazwijmy to tak, chociaż chyba nie można tutaj użyć tego słowa grób.
Ale to często nie są groby.
No właśnie.
To musi mieć tego świadomość, że często tych ofiar po prostu nie pochowano, one leżą gdzieś przy domach czy w domach, które zginęli, w gruzowiskach, w tych miejscach, pogorzeliskach. Czasem zakopane miejsce, w którym leżało ciało, więc to jest problem, że my tak naprawdę niewiele wiemy. Wiemy, że te osoby zginęły, ale gdzie są te ciała, my tego często nie wiemy. I to jest taki motyw, który się pojawia w bardzo wielu relacjach, no bo te osoby, które przeżyły, często uciekły, więc nie wiedzą, co się stało z ciałami. Więc wiemy, znamy nazwiska ofiar, ale nie wiemy, co się stało z ciałami, więc jak je teraz odnaleźć, gdzie? Tych miejscowości dzisiaj często nie ma, nie ma śladu po tych miejscowościach, więc to jest ekstremalnie trudne zadanie na przyszłość.
Wszystkich ofiar raczej nie uda się odnaleźć.
No ale to byłoby wielką naiwnością. Ja przepraszam, jestem naukowcem, więc mówię wprost. Byłoby wielką naiwnością twierdzić, że uda nam się wszystkich odnaleźć i też byłoby wielkim oszustwem, gdybyśmy mówili, że wszystkie ofiary odnajdziemy. No nie można okłamywać społeczeństwa, trzeba mówić, jak sytuacja wygląda. Nie uda nam się wszystkich ofiar oczywiście odnaleźć, ale powinniśmy robić wszystko, żeby jak najwięcej ofiar odnaleźć, a przede wszystkim jak najwięcej ofiar zidentyfikować.
Pogrzeb. Pochowaliśmy ofiary tamtych wydarzeń z 1945 roku, ale na krzyżach nie ma jeszcze właśnie tych nazwisk, więc jeszcze czekamy na uzupełnienie i na tą kropkę nad i, na to, co najważniejsze, żeby rodziny wiedziały, gdzie leżą ich bliscy, którzy dawno temu odeszli, jeszcze w dodatku w tak strasznych okolicznościach. Ale myślę, że to samo wydarzenie musiało być poruszające, bo w końcu oni znaleźli godne miejsce pochówku. Ta godność także po śmierci powinna nas dotyczyć, powinna być nam dana. Nie powinno się odbierać tej godności i za życia, i po śmierci człowieka. Oczywiście do tego dochodziło, więc to jest jakby odwrócenie tego procesu.
Są podstawowe prawa człowieka, to jest prawo do godnego pochówku i prawo do tożsamości. Ta tożsamość jest bardzo ważna. Kiedyś nie mieliśmy takich narzędzi, dzisiaj mamy takie narzędzia, więc jesteśmy w stanie niemalże każdej ofierze przywrócić tożsamość. Oczywiście w pewnych warunkach musimy dysponować materiałem porównawczym, który na to pozwoli. Więc było to wyjątkowe wydarzenie, szczególnie dla rodzin ofiar, a tych osób było naprawdę bardzo dużo. Przyjechało 40 kilka osób spokrewnionych z ofiarami. Musimy podkreślić, że to nie jest miejsce, do którego łatwo dotrzeć. Po pierwsze, znajduje się w kraju, w którym toczy się wojna, a po drugie, samo miejsce jest absolutnie niedostępne. To jest miejsce, do którego ciężko dojechać. Więc trzeba to podkreślić, że tam często ciężko dojść. Jak pada deszcz, tam się nie da poruszać. Jest tak trudno się tam porusza, nie mówiąc już o dojechaniu jakimkolwiek środkiem transportu, nawet takim ciężkim. Tak więc było to rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie i wyjątkowe też było to, jak duże zainteresowanie było społeczne, rodzin, mediów, strony politycznej, która też ma tutaj olbrzymie znaczenie. Z jednej i z drugiej strony mieliśmy do czynienia zarówno z politykami ze strony ukraińskiej, jak i ze strony Polski. To też jest ważne, bo to pokazuje, że ta sprawa jest ważna dla obydwu państw, że jest bardzo ważna i jest takim dobrym prognostykiem na przyszłość, że i mam nadzieję, że się nie mylę, ale że kolejne prace będą prowadzone. Ze strony ukraińskiej jest zapewnienie, że kolejne zezwolenia będą się pojawiać i będziemy mogli prowadzić te prace. Oczywiście w sytuacji tej wojennej, gdzie na bieżąco ta sytuacja jest bardzo niestabilna, nie tylko w Ukrainie, ale też i w Polsce, musimy mieć tego świadomość, że prowadzenie tam w tej chwili badań jest po prostu bardzo trudne i bardzo niebezpieczne. To też musimy mieć tego świadomość, że te prace, jeżeli mamy do czynienia z tak głęboką ingerencją, tworzeniem deepfake'ów i tak dalej, no to też musimy mieć świadomość, że prowadzenie prac tam na miejscu po prostu jest niebezpieczne.
Czy można wam pomóc?
My przede wszystkim potrzebujemy rozwiązań systemowych, jeżeli chodzi o te prace, i to jest zadanie dla naszych polityków, żeby znaleźć model. Ten model, który był wypracowany w Późnikach, jest to model, jak widać, skuteczny, i musimy znaleźć rozwiązanie systemowe, które pozwoli nam systemowo prowadzić pracę w przyszłości. I to w perspektywie oczywiście wielu lat, bo to my mamy tego świadomość, że w tej chwili, kiedy toczy się wojna, to te prace będą bardzo utrudnione, i my oczywiście chcemy je prowadzić i mam nadzieję, że to się uda, ale w końcu wojna się skończy i wtedy powinniśmy systemowo podejść do całego tego procesu, zaplanować go, żeby on się nie odbywał w taki sposób niezorganizowany, nie do końca zaplanowany, i to na pewno wymaga rozwiązań systemowych, rozwiązań na poziomie oczywiście już rządowym.
Te prace ekshumacyjne to jest pierwszy krok, jeśli chodzi o wyjaśnienie, doprowadzenie do takiego stanu, że właśnie ta rana przestanie jątrzyć, że będziemy w stanie o tym rozmawiać, że będziemy mieli ze strony ukraińskiej, ze strony polskiej, że będziemy mówić o faktach, a nie o emocjach, że właśnie w tym będzie wiedza, nie zaakceptowanie tamtego stanu rzeczy, ale jednak opisanie go zgodnie z prawdą. O to chodzi, żeby pójść dalej, to musimy jednak coś zamknąć, coś podsumować, coś wyjaśnić.
To jest olbrzymi problem, który musi być rozwiązany. Jeżeli nie rozwiążemy tego problemu, to nigdy nie będziemy w stanie dobrze funkcjonować pomiędzy Polską a Ukrainą. I chyba każdy rozsądny człowiek i każdy rozsądny polityk ma tego świadomość, że jeżeli nie znajdziemy rozwiązania systemowego, które pozwoli na godne pochowanie i identyfikację naszych ofiar, nie uda się w pełni dobrze kooperować z Ukrainą, a to jest w interesie obu państw. Nie ma innej drogi. Natomiast musimy to zrobić w sposób, który będzie rozsądny i nie będzie wzbudzał nadmiernych emocji, nie będzie dalej epatowany, eskalowany i nie będzie wykorzystywany przeciwko obydwu państwom przez czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład Rosja. I bez przeniesienia ofiar, bez toczących się prac nie uda się dojść do porozumienia. My tu już widzimy po tylu latach, że to nadal wraca, tak? I będzie wracać, jeśli tego etapu nie zamkniemy. No musimy go zamknąć, bo to jest bolesne dla rodzin, dla krewnych ofiar i dla nas jako dla Polaków. I po prostu musimy tę sprawę rozwiązać, żeby sprawnie z naszymi partnerami ukraińskimi współpracować i żyć wspólnie, tak? Więc to jest w interesie obu narodów. I wydaje mi się, że strona ukraińska to doskonale rozumie, widzi już w tej chwili. Mam nadzieję tylko, że politycy dla jakichś wewnętrznych interesów nie będą zbyt głęboko rozgrywać tą sprawę i uda nam się ten proces powoli, żeby ten proces się powoli toczył, i efekty tego procesu będziemy widzieć w następnych latach, kilkunastu, kilkudziesięciu latach, i będziemy mogli wspólnie funkcjonować, współpracować, pracować, bo to jest w interesie obydwu narodów.
Wydaje mi się, że też ważne by było, żeby jednak powróciło takie myślenie, że niech o pewnych sprawach, w pewnych dziedzinach, na pewne tematy wypowiadają się po prostu eksperci. Im mniej zaangażowania osób, którym się wydaje, że mogą mówić na każdy temat, tym lepiej. Nie mówię tutaj tylko o politykach, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie polityków. Gdzieś powoli zaczęliśmy odchodzić od poszanowania wiedzy eksperckiej, poszanowania osób, które przez lata zdobywają wiedzę i naprawdę wiedzą, o czym mówią, na rzecz słuchania osób, które... No to, że coś powiedzą, to znaczy tylko tyle, że powiedziały, a niekoniecznie, że w tym jest jakaś prawda, jakiś sens. No nie możemy tak jako społeczeństwo, a widzę ten proces właśnie odchodzenia od wiary, nie tylko w naukę, ale właśnie w to, co mówią eksperci.
No tak, dzisiaj influencer TikTokowy ma większą rozpoznawalność i większą moc przekazu niż jakikolwiek ekspert i trochę płacimy tego cenę. Ale powinniśmy o tym mówić, dyskutować. Powinniśmy jednak starać się czerpać tą wiedzę od osób, które mają ugruntowaną wiedzę i wiedzą, o czym mówią, niekoniecznie od osób, które mają duże zasięgi. Nie jest to oczywiście proste, to znowu wracamy do fejków i tak dalej, ale sama świadomość tego już powoduje, że zaczynamy głębiej sięgać po informacje i wydaje mi się, że po prostu powinniśmy o tym mówić.
Zapyta Bóg w swym niebie, jak spłacę dług, ja nie wiem. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. Trudno nie wierzyć w nic.
Suplement. We wtorek podczas obrad Parlamentu Europejskiego podsumowano proces akcesyjny Ukrainy do Unii Europejskiej. Za rezolucją głosowało 418 europosłów, przeciwko było 135, 41 wstrzymało się od głosu.
W dokumencie znalazło się odniesienie do rzezi wołyńskiej i polskich ofiar. Czytamy. Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje wszelkie działania podejmowane przez Ukrainę i państwa członkowskie Unii na rzecz uregulowania nierozwiązanych kwestii dotyczących historycznych stosunków dwustronnych i regionalnych, np. rzezi wołyńskiej w duchu prawdziwego i szczerego pojednania z poszanowaniem unijnych wartości, jakimi są godność ludzka i stosunki dobrosąsiedzkie, jak również poprzez krytyczną ocenę wydarzeń historycznych. Komentując to wydarzenie, politycy różnych opcji mówili w gruncie rzeczy jednym głosem to samo. Działając ponad podziałami, możemy osiągnąć godne zapisy. I nie tylko zapisy, dodam od siebie. Gościem Machiny Czasu był dziś profesor Andrzej Osowski, współtwórca, szef Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów, prorektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do spraw technologii medycznych oraz pełnomocnik ministra kultury do spraw doradztwa eksperckiego w zakresie prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych w obszarze współpracy polsko-ukraińskiej. Za tymi wszystkimi bardzo rozbudowanymi nazwami różnych funkcji kryje się człowiek, który robi coś bardzo, bardzo ważnego i któremu, jak zawsze, kłaniam się bardzo mocno. Szacunek, panie profesorze.